Po tych wydarzeniach zachorował syn wdowy, właścicielki domu, a jego choroba tak bardzo się wzmogła, że w końcu przestał oddychać. Wtedy kobieta powiedziała do Eliasza: co nas z sobą łączy, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, by przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna. Lecz on ją poprosił: daj mi swego syna. I wziął go z jej objęć, zaniósł do górnej komnaty, w której mieszkał, i tam położył go na swoim łóżku. Potem zawołał do Pana: Panie, Boże mój, czy także na tę wdowę, u której goszczę, chcesz sprowadzić nieszczęście, odbierając życie jej synowi? Potem wyciągnął się nad dzieckiem 3 razy i zawołał do Pana: Panie, Boże mój, niech wróci, proszę, życie tego dziecka w jego wnętrze. I Pan wysłuchał głosu Eliasza. Życie dziecka wróciło do wnętrza i ożyło. Eliasz wziął je, zatem zniósł z górnej komnaty do domu i oddał je jego matce. Oznajmił przy tym: spójrz, twój syn żyje. Wtedy kobieta wyznała Eliaszowi: teraz to wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. Elizeusz zapowiedział Szunamitce: o tej porze za rok będziesz piastować syna. Ależ mój Panie, mężu Boży, odpowiedziała, nie łudź swojej służącej. A jednak kobieta ta poczęła i za rok o tej porze urodziła syna, o którym powiedział jej Elizeusz. Gdy chłopiec podrósł, wyszedł pewnego dnia na pole do ojca, do żniwiarzy. Wtem zawołał do ojca: o, moja głowa, moja głowa. A ojciec polecił słudze: zanieś go do jego mamy. Sługa to uczynił, a chłopiec przesiedział na jej kolanach do wczesnego popołudnia i zmarł. Gdy Elizeusz wszedł do domu, chłopiec leżał martwy na łóżku. Wszedł więc do środka, zamknął drzwi i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na chłopcu. Ułożył usta na jego ustach, oczy na jego oczach i dłonie na jego dłoniach. Otulił go sobą i rozgrzał ciało dziecka. Potem wstał, chodził po komnacie w jedną i w drugą stronę, a następnie znów wszedł na łóżko i otulał chłopca swym ciałem. W końcu malec kichnął 7 razy i otworzył oczy. A kiedy zjawiła się matka, powiedział: możesz wziąć swojego syna. Ona weszła, padła mu do stóp i pokłoniła mu się w ten sposób aż do ziemi. Potem wzięła swojego syna i wyszła. Potem Jezus wyruszył do miasta o nazwie Nain. Szli z Nim Jego uczniowie oraz wielki tłum. Gdy zbliżał się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był Nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta. Wzruszony tym widokiem Pan zwrócił się do niej: przestań płakać. Następnie podszedł, dotknął mar, ci zaś, którzy je nieśli, stanęli i polecił: chłopcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga. Wielki prorok pojawił się wśród nas, powtarzali. Bóg przybył do swojego ludu. I rozeszła się ta wieść po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach.
Dzisiejsze kazanie można zatytułować 4 wskrzeszenia i pogrzeb. Właściwie to powinno być 4 wskrzeszenia i 2 przerwane pogrzeby, ale wtedy nie byłoby już podobne do tytułu jednego z popularnych niegdyś filmów. To jest taka maniera, jaką my kaznodzieje czasami mamy. Uważamy, że jeżeli nadamy kazaniu tytuł jakiegoś filmu, to będzie lepiej zapamiętane. Dwa lata temu, kiedy pojawiła się kolejna część sagi Gwiezdnych Wojen, przez kościoły przytoczyła się fala kazań pod tytułem Przebudzenie Mocy. A tydzień temu ja sam myślałem, że może za takie 3-4 lata, jak będziemy mówili o ukrzyżowaniu Jezusa i wydarzeniach, które je poprzedzały, może by zatytułować jedno z kazań Imperium kontratakuje. Ale okej, pomijając te nasze kaznodziejskie maniery, myślę, że niektórzy z was myślą sobie, ale to już z matematyką też jest coś nie tak. Jakie 4 wskrzeszenia? Czytaliśmy 3 fragmenty, 2 ze Starego Testamentu, 1 z Nowego Testamentu. Jakby nie liczyć, wychodzi 3. Więc gdzie jest to 4? Pewnie jak w żartach o tym, że odpowiedź na każde pytanie brzmi Jezus, pewnie chodzi o to, że 4 to wskrzeszenie Jezusa. Dokładnie tak. Przy czym, że ja w ogóle nawet nie liczę tych ze Starego Testamentu. Wszystkie 4 w pewnym sensie dzieją się w tym jednej historii. W historii z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza. Gdybyśmy doliczali tamte ze Starego Testamentu, to trzeba było mówić o 7 albo o 8 wskrzeszeniach i o 3 albo 4 przerwanych pogrzebach. A to się już robi bardzo skomplikowane. Więc zanim zamieszam już zupełnie z tymi wszystkimi wyliczeniami, o co mi chodzi z tymi 4 wskrzeszeniami? Pierwsze wskrzeszenie jest właściwie bardzo zrozumiałe. To jest wskrzeszenie tego młodego człowieka, tego zmarłego, który był wynoszony, jego ciało było wynoszone z tej niewielkiej miejscowości Nain. Nie wiemy o nim właściwie nic i w pewnym sensie być może Łukasz celowo przedstawia to w ten sposób. Sytuacja jest taka, że Jezus, który najczęściej dotychczas w Ewangelii był trochę bardziej na północ, w okolicach jeziora Genezaret czy w Nazarecie, schodzi teraz trochę na południe tej Galilei, w pobliże góry Tabor, tej góry, która później jest górą przemienienia pańskiego. I kiedy razem ze swoimi uczniami, tłumem ludzi, którzy mu towarzyszą, zbliża się do miasta, stamtąd wychodzi procesja pogrzebowa, pogrzeb, gdzie niosą ciało pewnego młodego człowieka po to, żeby złożyć go do grobu, na cmentarzu, który znajdował się poza miastem. Myślę, że wszyscy byśmy wtedy czuli smutek i powagę takiej sytuacji. Oto młody człowiek, młody mężczyzna, który, jak mówimy często, całe życie miał przed sobą, tego życia już nie ma. Jego życie zostało przerwane. Wszystkie jego marzenia, wszystkie jego nadzieje legły w gruzach, jak mówimy to czasami w naszym języku. I ciężko jest się wtedy nie pochylić z troską, ze smutkiem nad losem, który go spotkał. Więc to jest to pierwsze wskrzeszenie, które się dokonuje. Wskrzeszenie tego młodego człowieka, który choć miał całą przyszłość przed sobą, ta przyszłość została mu odebrana. Jezus wskrzesza go i ten człowiek powraca do życia, może na nowo zacząć żyć. Ale tak jak powiedziałem, my naprawdę niewiele o nim wiemy. I tak jak Łukasz opisuje tę historię, chociaż to teraz może wydawać się dziwne, on zdaje się w tej historii być pewnego rodzaju, wybaczcie mi to słowo, rekwizytem. Bo tak naprawdę uwaga jest przeniesiona na jego matkę. Później w historii chrześcijańskiej istnieją pewne podania chrześcijańskie, które nawet nadają mu imię. Łukasza, on nie ma w ogóle żadnego imienia, ale są takie historie, które mówią, że nazywał się Maternus, co tak naprawdę nie jest żadnym imieniem, bo znaczy tyle, co matczyny, raczej na wspomnienie tego wydarzenia, że był jedynym synem swojej matki. I chociaż późniejsza historia coś na jego temat mówi, Łukasz celowo pozostawia go nam zupełnie nieznanym. Jest ciało młodego człowieka, które zostaje przywrócone do życia. Pierwsze wskrzeszenie. Dlaczego to było takie istotne? Dlatego, że poprzez przeniesienie tej uwagi z tego młodego mężczyzny na jego matkę, tak naprawdę widzimy to drugie wskrzeszenie, które w tym momencie się dokonuje. Bo popatrzcie, jak ta historia jest zbudowana. Tak naprawdę mamy spotkanie dwóch procesji. Jezusa, który uzdrawia, Jezusa, który czyni cuda i ludzi, którzy idą za Nim. I procesji pogrzebowej, gdzie wdowa, matka jedynego syna, idzie pochować swojego jedynaka na cmentarzu razem z ludźmi, którzy jej towarzyszą, którzy razem z nią opłakują tę stratę. Jest procesja życia i procesja śmierci. I tak naprawdę kluczowymi postaciami w obu procesjach jest z jednej strony Jezus, a z drugiej strony ta kobieta, ta wdowa. Dowiadujemy się, że była wdową i to jest w sumie bardzo ważna informacja. Nam może myśleć, może to umykać, bo myślimy tylko, okej, to już jest starsza kobieta, która przeżyła wielką stratę. Nigdy nie powinno być tak, że dzieci umierają przed rodzicami, że rodzice muszą chować własne dzieci, a tym bardziej, jeżeli to dziecko jest jedyne, ale tak naprawdę to ten chłopak najwięcej stracił, a nie ona, bo ona jeszcze żyje. Ale w tamtej kulturze Kiedy czytamy, że wdowa chowa swojego jedynego syna, to tak jakbyśmy powiedzieli, i ona sama była jakby martwa. W tamtej kulturze posiadanie dziecka było jedną z najważniejszych rzeczy i dla mężczyzny, i dla kobiety, bo w ten sposób zapewniali ciągłość sobie samym. To był jedyny wówczas sposób na nieśmiertelność. Tak naprawdę zapewnić sobie istnienie w swoim potomstwie, w tych, którzy będą nieśli dalej nasze imię. I popatrzcie teraz, co my wiemy o tej kobiecie. Skoro jest wdową, pochowała już swojego męża. Jedyną jej nadzieją, jakby obiektem wszystkich jej marzeń, nadziei na przyszłość był ten syn, którego miała przy sobie. I teraz ten syn został jej odebrany. Nie ma już prawdopodobnie szans na zamąż pójście. Prawdopodobnie jest już starszą kobietą, która i tak nie mogłaby mieć dzieci. W związku z tym jedyną rzeczą, która teraz jej pozostaje, to czekać na własną śmierć. Ona jeszcze żyje. Odprowadza swojego syna na cmentarz, ale pewnie jej samej i wszystkim, którzy jej towarzyszą, do głowy przychodzi to, że w gruncie rzeczy to jest tak, jakby to był jej własny pogrzeb. Bo cóż jeszcze w życiu może ją spotkać? To prawda, jeszcze żyje, ale z tego życia niewiele już będzie mogła zyskać. Co więcej, jako wdowa znajduje się teraz w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Nie wiemy wiele o tym, czy była osobą majętną, czy nie. Nie wiemy, ile majątku zostało po mężu i czy udało się coś zgromadzić, kiedy żyła tylko ze swoim synem. Ale wiemy, że w tamtych czasach być wdową, czyli kobietą pozbawioną opieki mężczyzny, było bardzo trudną sytuacją w życiu kobiety. Tak było zbudowane tamte społeczeństwo, że właściwie wszystko rozgrywało się wokół mężczyzn i to mężczyźni mieli klucz do tego, jak zbudowana była gospodarka i społeczeństwo. Jeżeli kobieta nie miała męża, nie miała ojca, czy nie miała syna, który by się o nią troszczył, to stawała się pewnego rodzaju, można powiedzieć, łupem ludzi, którzy chcieli tę sytuację wykorzystać. Jakiś czas później Jezus będzie wypowiadał niesamowite słowa, mówiąc o faryzeuszach i uczonych w piśmie, którzy pożerają domy wdów. Nie wiemy dokładnie, o co chodziło, jaka praktyka się za tym kryła, ale widać, że te wdowy w jakiś sposób byli ludzie, którzy byli gotowi wykorzystać ich trudną sytuację dla własnych korzyści. Być może chodziło o to, że próbowali je przekonać, że teraz, kiedy i tak nie mają komu zostawić tego majątku, powinny go przekazywać przywódcom religijnym, na świątynię czy jakikolwiek inny sposób. Może chodziło o to, że ponieważ ci uczeni w piśmie pełnili rolę takich prawników, notariuszy w ówczesnym społeczeństwie, że kiedy kobieta chciała jakoś zarządzić majątkiem, który jej pozostał, oni zadbali o to, żeby po jej śmierci albo i wcześniej ten majątek przyszedł na ich własność. Tutaj możemy tylko spekulować. Nie wiemy dokładnie, co się stało, jaka praktyka się za tym kryła. Chociaż pewną wskazówką może być kontekst, w jakim Jezus powiedział te słowa. Bo w Ewangelii Łukasza będzie ostrzegał przed faryzeuszami, stojąc w świątyni, w wielkim gmachu religijnym, wspaniałym, budzącym zachwyt całego ówczesnego świata, zbudowanym z drogich kamieni, bogato zdobionych, uczniowie byli zachwyceni klejnotami, które pokrywały całą tą świątynię. I mówi, a wystrzegajcie się faryzeuszy, którzy pożerają domy wdów. I zaraz, chwilę potem, po tych słowach przyjdzie uboga wdowa, którą może pamiętacie, rzuci 2 grosze i Jezus powie wtedy, ona dała więcej niż wszyscy bogacze, którzy tu przychodzą, bo ona dała wszystko, co miała. My często myślimy, że te słowa są zachętą do tego, żeby dawać więcej. Ale tak naprawdę w kontekście Ewangelii Łukasza nie. To jest potępienie systemu religijnego, który wznosi wielkie, olbrzymie, bogato zdobione budowle, korzystając z ostatnich pieniędzy ludzi, którzy nie mają już nic na życie. Tak naprawdę Jezus wcale nie pochwalił tej wdowy. W pewnym sensie On zganił czy potępił tą świątynię, która, można powiedzieć, z pieniędzy takich kobiet jak ta została wzniesiona. Ale o tym będziemy mówili jeszcze za ładnych kilkadziesiąt kazań, kiedy dojdziemy do tego momentu. Tak czy inaczej, ta kobieta, wdowa, jest teraz pozbawiona opieki. Jej cała nadzieja na życie, na wszystko, co mogła jeszcze z tego życia oczekiwać, umiera razem z jej synem. I oto teraz idzie go pochować, idzie w pogrzebie, który równie dobrze mógłby być jej własnym. I kiedy czytamy, jak Łukasz opisuje tę sytuację, widzimy, że Jezus skupił swoje współczucie nie tyle na tym młodym człowieku, który umarł, co właśnie na jego matce. Jezus jest wzruszony widokiem tej kobiety, która idzie prawdopodobnie gdzieś na czele tego pogrzebu i wszystkich, którzy razem z nią opłakują śmierć tego chłopaka i los, jaki teraz ją spotka. I zwraca się do niej, nie płacz, przestań płakać. I podchodzi do tych noszy, do tych marn, których niesiono tego młodego człowieka, zatrzymuje je, co już pewnie wzbudzało szok wszystkich ludzi, którzy to obserwowali, bo żaden Żyd nie powinien był dotykać ani martwego ciała, ani rzeczy, z którym to ciało miało styczność. Więc Jezus popełnia pewnego rodzaju obrazoburczą rzecz, dotykając tych mar. Wszyscy się zatrzymują w szoku, zastanawiają się, co będzie dalej. I Jezus mówi wtedy, po prostu mówi, nic więcej, tylko wypowiada słowa, chłopcze, wstań. I ten się podnosi i zaczyna mówić. Wielu ludzi chciałoby się dowiedzieć, co on wtedy powiedział, ale ponieważ dla Łukasza on nie jest kluczową postacią, Łukasz nawet nie wspomina o tym, co ten chłopak mu powiedzieć. I wtedy co robi Jezus? Czytamy, że Jezus oddaje go jego matce. Przywrócił jego do życia, ale wskrzeszając tego chłopaka, tak naprawdę przywrócił życie tej kobiecie. Nie wiem, jak długo jeszcze ona żyła, ale mając przed sobą swojego syna, odzyskując go, swojego syna, odzyskała sens, odzyskała cel, odzyskała nadzieję na to, że jakaś część jej samej będzie żyła dłużej. Pierwsze wskrzeszenie to oczywiste, to wskrzeszenie chłopaka. Drugie, mniej oczywiste, ale w pewnym sensie znacznie, znacznie większe i ważniejsze w tamtej kulturze, to było wskrzeszenie tej kobiety, która chociaż żyła, była jak martwa. Ale teraz, dzięki temu, co uczynił Jezus, mogła znowu żyć, znowu miała nadzieję, że jej imię, pamięć o niej będzie żyła dalej. I teraz kilka uwag na temat tego, jak to wszystko się rozgrywało w kontekście Izraela, w kontekście narodu żydowskiego. Bo jak może pamiętacie z tego, co przeczytaliśmy, kiedy ludzie to zobaczyli, wybuchnęli krzykiem, wielki prorok jest między nami. My, myśląc o prorokach, myślimy o ludziach, którzy przepowiadają przyszłość, ale w starożytności, w Izraelu to było znacznie szersze pojęcie. I można powiedzieć, ale dlaczego nazywają Jezusa prorokiem? Przecież tutaj nie było żadnego proroctwa. Powinni go nazywać raczej uzdrowicielem, cudotwórcą. Ale dla nich to było jednoznaczne, dlatego że wcześniej w historii Izraela było dwóch wielkich proroków, którzy dokonali podobnej rzeczy. I to są te historie, które czytaliśmy wcześniej. Wcześniej w całym Piśmie Świętym właściwie są tylko trzy wskrzeszenia. Dwa rzeczywiste, jedno przypadkowo humorystyczne. I one zostały dokonane przez wielkich proroków Izraela. Eliasza i Elizeusza. Więc kiedy Jezus dokonuje czegoś podobnego, to tak jakby nagle staje w jednym szeregu z tymi, którzy uważani byli za największych cudotwórców w historii tego narodu. Pierwszą historię czytaliśmy, to historia o Eliaszu. Historia, która jest bardzo podobna do tej historii, bo jest uzdrowieniem jedynego syna ubogiej wdowy. Jak może pamiętacie, kiedy Eliasz musiał uciekać z Izraela, kiedy właściwie nastał czas głodu i on odszedł po to, żeby też pokazać, że Bóg opuścił swój lud, który pogrążył się w bałwochwalstwie. To była północna część wtedy podzielonego królestwa. A po pewnym czasie Bóg posyła go nawet do ziemi pogan, do Sarepty Sydońskiej, na tereny dzisiejszego Libanu, Syrii, mniej więcej w tamte okolice, żeby zamieszkał u poganki. I to jest ta historia, kiedy on przychodzi do ubogiej wdowy i mówi, daj mi jeść. Ona mówi, ale my już nic nie mamy, mam ostatni posiłek dla siebie i swojego syna. Jak to zjemy, to już poginiemy. On mówi, przyrządź najpierw mi, a zobaczy, że ci nie zabraknie. I ta wdowa przyrządziła najpierw prorokowi Bożemu, chociaż był z innego narodu, był Żydem, ona była poganką. I rzeczywiście czytamy, że aż do końca głodu nie zabrakło jej ani mąki, ani oliwy. I to jest ta sama kobieta, której syn jakiś czas później umiera. I wtedy ona mówi, po co żeś tutaj przyszedł, proroku Boży? Po to, żeby pokazać mi moją winę? Po to, żeby mnie gnębić? I wtedy Eliasz mówi, daj mi swojego syna i modli się do Boga. Panie, czy po to mnie przysłałeś, żeby tę kobietę spotkało jeszcze większe nieszczęście? Woła do Boga, żeby przywrócił życie tego chłopcu i Bóg to czyni. I to było pierwsze, tak naprawdę pierwsze wskrzeszenie, jakie jest zapisane w Piśmie Świętym. Kilkadziesiąt lat później uczeń Eliasza, Elizeusz, dokonuje podobnej rzeczy w Galilei. Mniej więcej właśnie w tamtych rejonach, o których będziemy mówili. Tym razem nie jest to już uboga wdowa, przeciwnie, to jest bogata Żydówka, ale jej problemem, jej męża jest to, że nie mają dzieci. Cóż po całym ich bogactwie, że nie mają komu temu przekazać. Więc, a ponieważ prorok zatrzymywał się tam u nich i zastanawiał się, co może dla nich zrobić, żeby się im odwdzięczyć, a powiedział jej, za rok jak tu przyjdę, będziesz miała dziecko. To jest to, co czytaliśmy. Ona mówi, ale nie śmiej się ze mnie, panie, wiadomo, że nie będę miała. Ale tak się dzieje. Rodzi się to dziecko, które znowu staje się takim ogniskiem wszystkich nadziei i marzeń tego małżeństwa i kilka lat później ten chłopiec umiera. Być może był to udar słoneczny, być może coś innego. Więc znowu mamy tragedię matki i ojca, których cała nadzieja na życie, na przetrwanie, chociażby w pamięci swoich potomków, niknie. I przychodzi Elizeusz, właściwie to jest dłuższa historia, nie mieliśmy czasu czytać jej całe i tam sporo się dzieje. Zachęcam was, druga księga królewska, dosyć humorystyczne rzeczy. Przychodzi i uzdrawia, wskrzesza syna tej kobiety. I tak samo jak Eliasz wcześniej, oddaje go z powrotem jego matce i jego ojcu. Wskrzeszając te dzieci, przywraca im życie. To trzecie humorystyczno-przypadkowe wskrzeszenie dokonało się rok po śmierci Elizeusza. Było tak, że wtedy odbywał się pogrzeb innego mężczyzny, bezimiennego. I kiedy żałobnicy nieśli ciało, żeby złożyć je w grobowcu, najechali Moabici. To był naród, który toczył często walki z Izraelem. Tak naprawdę najechali najeźdźcy, więc ci ludzie, którzy uczestniczyli w pogrzebie, wpadli w panikę i się rozpieszli zupełnie. A ci, którzy nieśli ciało, w panice rzucili je po prostu gdzieś tam do grobowca. I dosłownie tak czytamy, że ono stoczyło się i dotknęło kości Elizeusza. I wtedy ten człowiek ożył. Więc to było trzecie wskrzeszenie, ale takie przypadkowe. Nikt na to nie liczył, nikt tego nie zamierzył. Więc gdybyśmy wzięli te dwa kluczowe. Dotychczas w Starym Testamencie było tak, że Eliasz wskrzesił syna ubogiej wdowy i Elizeusz wskrzesił syna bogobojnej Żydówki. I oto teraz przychodzi Jezus. I w Nain, co też jest zasadnicze, bo ta miejscowość Nain znajdowała się zaledwie kilka kilometrów obok tego Szunamu, z którego pochodziła Szunamitka, której syna wskrzesił Elizeusz. Wiem, że to jest zakręcone, ale uwierzcie mi, tak jak w naszym kraju, jeżeli w jakimś miejscu wydarzyłby się wielki cud, ludzie będą o tym pamiętać jeszcze kilkaset lat później. Gdybyśmy to my tam mieszkali, mielibyśmy tam jakieś sanktuarium poświęcone wskrzeszeniu przez Elizeusza, odbywałyby się tam pielgrzymki, sprzedawaliby pamiątki i tak dalej. Pamięć o tym wydarzeniu gdzieś kilka kilometrów dalej od tego Nain na pewno pozostawała żywa. Na pewno pozostawała żywa w tradycji tego narodu. I oto teraz przychodzi Jezus. I znowu jest spotkanie tych dwóch pochodów. Pochodów życia i pochodu śmierci. Z jednej strony idzie ten, który uzdrawia, a z drugiej strony idzie kobieta, która już właściwie jest martwa po to, żeby pochować swojego martwego syna. I wtedy Jezus, to też jest niesamowite, był w zupełnie inny sposób niż Eliasz czy Elizeusz. Bez żadnych próśb kierowanych do Boga, bez żadnych dziwnych rytuałów, które odprawiali tamci. Po prostu mówi, chłopcze, wstań. I wtedy ten chłopak podnosi się, wraca do żywych. Co dziwne, zaskakujące może dla nas jest to, że nikt od Jezusa tego nie oczekiwał. To nie jest tak, że wszyscy rzucili mu się do stóp, mówiąc, Panie, Ty możesz to uczynić. Właściwie nikt nie myślał, że cokolwiek da się zrobić w tej sytuacji. Jezus sam siebie, swojej łaski, ze swojego współczucia zwraca się do tej kobiety, niezależnie do niej. Przestań płakać i później przywraca życie jej synowi, jej chłopcu. Jest niesamowita historia. Historia, która jednoznacznie i w jednej chwili stawia go obok tych dwóch wielkich proroków. Wcześniej tylko Eliasz coś takiego zrobił. Wcześniej tylko Elizeusz dokonał podobnego cudu i to niedaleko stąd. A teraz Jezus. Niesamowity sposób, bo zupełnie inaczej, chociaż nieproszony, chociaż nikt tego od niego nie oczekiwał, chociaż niczego innego nie zrobił, tylko wypowiedział dwa słowa. Dokonuje czegoś, o czym już dawno nie słyszano w Izraelu. Więc dlatego ci ludzie krzyczą. Wielki prorok jest pośród nas. To jest coś równie wielki, albo nawet większy, jak Eliasz i Elizeusz. Bóg znowu upomniał się za swoim ludem. W gruncie rzeczy ta historia o tym, że wspominałem Eliasza i Elizeusza, otwiera jeszcze inny wątek. Trochę dziwny, bo mocno historyczny, odnoszący się do Żydów i może dla nas niezrozumiały. Ale pozwólcie, że wam skomplikuję tą historię, bo ja lubię rzeczy komplikować. Kiedy my patrzymy na cuda i na takim poziomie indywidualnym, to jest bardzo realne i rzeczywiste, widzimy je przede wszystkim jako przejaw Bożej łaski. Jako coś, co Bóg czyni dla nas, dla ludzi potrzebujących po to, żeby podnieść ich z ich trudnej sytuacji, z rozpaczy. I tak się wydarzyło w życiu i tego chłopaka, i jego matki. Ale kiedy patrzymy na cuda na takim szerszym poziomie, na poziomie całego narodu, ta historia jest częścią znacznie trudniejszej, bardziej bolesnej narracji. Bo w Piśmie Świętym były trzy okresy, kiedy Bóg w szczególny sposób dokonywał wielu cudów. Pierwszym z nich było wyprowadzenie Izraela z Egiptu, drugim właśnie okres działalności Eliasza i Elizeusza, a trzecim życie Jezusa i apostołów. Pozostałe okresy historyczne wcale nie obfitowały w tak wiele cudów, jakby nam się mogło wydawać. A teraz wszystkie te trzy okresy, wyjście z Egiptu, Eliasz i Elizeusz i Jezus i apostołowie, i to nagromadzenie cudów, które się wtedy dokonało, na poziomie całego narodu były nie tylko objawem Bożej łaski wobec jednostek, ale też zapowiedzią Bożego sądu, który spadnie na naród, jeżeli ten się nie upamięta. I to jest wątek, który będzie gdzieś tam powracał w Ewangeliach, że to, co Jezus czyni dla pojedynczych ludzi, dla reszty narodu powinno być wezwaniem do upamiętania, wezwaniem do pokuty. I podobnie tak, jak to było w tych dwóch pierwszych falach cudów, kiedy wychodzili z Egiptu i kiedy był Eliasz i Elizeusz, to wezwanie nie zostanie usłuchane. Izraelici widzieli wielkie cuda w Egipcie, ale i tak wszyscy poginęli na pustyni, dlatego że zabrakło im wierności, zaufania Bogu, żeby wejść do ziemi obiecanej. Egipcjanie widzieli wszystkie te wielkie cuda, a i tak trwali w zatwardziałości i spotkało ich jeszcze większy sąd Boży. Eliasz i Elizeusz byli posłani do północnej części królestwa, które powstało po rozpadzie królestwa Salomona. Królestwa, które od początku odwróciło się od Boga i pogrążyło się w bałwochwalstwie. Był Izrael na północy, Juda na południu. Juda była wokół Jerozolimy i trwała przy Bogu, ale to, co nazywamy Izraelem, ta północna część, od początku zaczęła wznosić inne świątynki i zwracać się do innych bóstw. Więc Eliasz i Elizeusz zostali tam posłani po to, żeby nawrócić tych ludzi z powrotem do Boga. Jak znamy z historii narodu wybranego, kilkaset lat później oni i tak nie nawrócili się do Boga i ponieśli tego konsekwencje. I tak samo będzie, jak będziemy o tym mówili, w historii Jezusa. Już na początku 10 rozdziału Jezus powie niesamowite słowa, których często nie rozumiemy, bo powie: biada wam miasta galilejskie. Biada wam Betsaido i Chorazin, nie czytaliśmy o nich wiele, mówi, i biada ci Kafarnaum, w którym tak wiele rzeczy już uczynił, bo gdyby wśród pogan w Tyrze i Sydonie działy się takie rzeczy, jakie działy się między was, dawno już pokutowałyby w popiele i w łosienicy. Czyli celem też tych wszystkich cudów, których Jezus dokonywał, było tak naprawdę przywołanie narodu z powrotem do Boga. Ale oni, jak się dowiemy później z Ewangelii, tego zawołania nie usłuchali. I to stwierdzenie, że Jezus jest wielkim prorokiem, jest jednocześnie wyznaniem wiary, zachwytem, a jednocześnie też pewnego rodzaju rozminięciem się z tym, kim Jezus naprawdę jest. To jest to pytanie, które Łukasz stawia w tym fragmencie Ewangelii przed nami. Kim jest ten Jezus? Jeżeli On jest Mesjaszem, to jakim będzie Mesjaszem? Jak tydzień temu mówiliśmy, tym, co było niesamowite w wierze tego pogańskiego setnika, było właśnie to, że on ujrzał w Jezusie kogoś znacznie, znacznie większego, niż widzieli w nim jego własni rodacy, Żydzi. I tutaj mamy przykład. Kiedy Jezus skrzesza młodzieńca, kiedy skrzesza jedynego syna tej wdowy z Nain, kogo widzą w nim inni Żydzi? Proroka. Wielkiego proroka, prawie takiego jak Eliasz i Elizeusz, może nawet większego od niego, ale w gruncie rzeczy nic więcej. Kiedy później zapyta Piotra, co ludzie o mnie mówią, mówią, no ludzie, jedni cię uważają za proroka, inni za Eliasza, czyli właśnie w tych kategoriach, inni uważają, że jesteś Janem Chrzcicielem, który wrócił do życia, ale nie widzieli w nim nawet Mesjasza, a tym bardziej nie widzieli w nim Pana życia i śmierci, który tak naprawdę, którym był dla tego pogańskiego setnika. Więc mamy też znowu ten kontrast zbudowany. Ludzie krzyczą, wielki prorok powstał między nami, widząc w nim tylko to, co Jezus uczynił i co może uczynić dla nich, ale nie widząc tego wezwania do pokuty, do nawrotu do Boga i nie widząc, kim On naprawdę jest. Wybaczcie mi ten rys historyczny, on będzie się tam przydawał później w zrozumieniu Ewangelii, ale teraz wróćmy do naszych wskrzeszeń. Pierwsze i drugie omówiliśmy. Jakie będzie trzecie? Trzecie, jeżeli spojrzymy na tą historię razem z tym setnikiem, pogańskim setnikiem, albo razem z czytelnikami Ewangelii Łukasza, powinno być dla nas oczywiste. Pomyślmy tak, gdybyście powiedzieli, że dzisiaj kazanie było o tym, jak jedyny syn, który już był niesiony po to, żeby złożyć go w grobie, dzięki Bożej interwencji został przywrócony do życia, to o kim byście pomyśleli? O Jezusie. I pierwsi czytelnicy Ewangelii Łukasza, ja myślę, że my wszyscy, którzy czytamy to już po tych czasach, widzimy w tej historii nie tylko niesamowity cud, który się tam dokonał, nie tylko coś, co odgrywało rolę w historii Izraela, ale też zapowiedź tego, co wydarzyło się później w tej historii. Widzimy w tej historii tak naprawdę zapowiedź tego, jak kiedyś inny pogrzeb zostanie przerwany przez Boga i nadzieja zostanie przywrócona innej matce i innym ludziom, którzy szli, można powiedzieć, w kondukcie żałobnym za ciałem pewnego młodego mężczyzny, które na zawsze miało spocząć w grobie. I to było jednoznaczne. Kiedy Jezus zostanie zabity, kiedy Jezus zostanie stracony, dla wielu to będzie właściwie koniec wszystkiego. I nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, że pogrzeb Jezusa nigdy nie został zakończony. To jest właściwie, można powiedzieć, napięcie, na jakim jest zbudowana historia o zmartwychwstaniu. Ponieważ Jezus zginął dzień przed szabatem, Żydzi, żeby nie złamać szabatu, postanowili go pośpiesznie pochować w pierwszym grobowcu, który był możliwy. I dlatego właśnie Józef z Arymatei udostępnił swój. Ale nie dochowali wszystkich rzeczy, które chcieli dochować. Nie okazali należnej czci ciału, nie przygotowali je do pogrzebu tak, jak należało. Dlatego pierwszy dzień po szabacie kobiety wracają do grobu po to, żeby dopiero przygotować ciało, żeby je obmyć, żeby je namaścić, żeby ten pogrzeb mógł odbyć się tak, jak powinien. I martwią się, kto odsunie im ten kamień, którym został zasłonięty grobowiec. No bo tak naprawdę, to można powiedzieć, w ich myśleniu, ciało zostało dopiero złożone do kostnicy. Dopiero teraz trzeba będzie je pochować. Ale kiedy przychodzą na miejsce, okazuje się, że przykro nam, ale dalszej części pogrzebu nie będzie. Dlatego, że na tle tej wielkiej, na drodze tej wielkiej żałoby, na drodze tej wielkiej rozpaczy, na drodze tego przekonania, że to wszystko się skończyło, stanął Bóg w swojej mocy i jedynego swojego Syna wskrzesił z martwych. Ta sama historia dzieje się później. Więc ten młodzieniec nań staje się pewnego rodzaju zapowiedzią tego, co wydarzyło się jakiś czas później. Kiedy pochód rozpaczy, kiedy ten pogrzeb, który miał się dokończyć i zakończyć tę historię raz na zawsze, okazał się już niepotrzebny, bo sam Bóg, jako Pan życia i śmierci, zainterweniował po to, żeby do tego pogrzebu nie doszło. I okazało się, że nie ma kogo chować, bo ten, który uważany był za zmarłego, za zabitego, za tego, z którego już nic nie będzie, powstał. I to powstał w zupełnie inny sposób, bo nie po to, żeby przeżyć ileś tam lat i znowu umrzeć, ale żeby już nigdy śmierć nie miała nad nim żadnego panowania, żeby żyć wiecznie jako pierworodny ze wszystkich umarłych, po to, żeby pokazać drogę wszystkim innym, którzy uwierzyli w Niego, aby i oni żyli wiecznie. Bo to jest trzecie wskrzeszenie. I myślę, że teraz się domyślacie, co będzie czwartym wskrzeszeniem. Tak jak drugim wskrzeszeniem było tak naprawdę przywrócenie życia tej wdowie, która choć żyła, była równie dobra jak martwa, tym czwartym wskrzeszeniem jest wskrzeszenie albo zmartwychwstanie nas wszystkich. Żyjemy jeszcze, to prawda. Ale jeżeli popatrzeć na to z boku, czymże jest ludzkie życie, jak nie jednym wielkim, długim pogrzebem, gdzie po drodze staramy się zapomnieć o tym fakcie, dokąd tak naprawdę zmierzamy. Wszyscy jesteśmy żałobnikami w jakimś pogrzebie. Czasami dosłownie, kiedy chowamy naszych przyjaciół, bliskich, a czasami też indywidualnie, kiedy myślimy o tym, że kiedyś nam przyjdzie spocząć na tym miejscu. Ale z powodu tego trzeciego wskrzeszenia, tego zmartwychwstania, które dokonało się 2000 lat temu, tam w Jerozolimie, nasz kondukt żałobny, nasz pogrzeb również zostaje przerwany. Gdyby nie Jezus, można powiedzieć, żylibyśmy, ale bylibyśmy równie dobrze jak martwi. Jedyną nadzieją na nieśmiertelność było to, co ludzie mieli wcześniej. Zachowanie pamięci o nas w następnych pokoleniach, w tych dokonaniach, które osiągniemy, w dziełach, które po sobie zostawimy. Ale nikt z nas nie miałby nadziei na to, że cokolwiek więcej nas czeka. Ale ponieważ On żyje, ponieważ On zmartwychwstał, aby już nigdy nie umrzeć, Jego zmartwychwstanie zmienia historię naszego życia. Teraz nasz pogrzeb, nawet jeżeli znowu udajemy się na cmentarz, żeby pochować bliskich, albo jeżeli nas tam kiedyś zaniosą, przestaje być końcem, a staje się jedynie pewnego rodzaju przerwaniem historii naszego życia. Bo wiemy, że nawet jeśli umrzemy, my żyć będziemy. Jezus powiedział kiedyś, jeśli ktoś uwierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I ta nadzieja, ta świadomość, że Jezus zmartwychwstał, staje się istotą, staje się sednem wiary chrześcijańskiej dla wszystkich wierzących od tamtego czasu. Ponieważ On został wzbudzony z martwych, my również zyskaliśmy życie, na jakie wcześniej nie mogliśmy mieć nawet nadziei. Życie wieczne. I nawet jeżeli umrzemy, wiemy, że i tak będziemy żyć. Bo kiedy On powróci, zostaniemy wzbudzeni do życia, zostaniemy wskrzeszeni. Nie po to, żeby umrzeć znowu, ale żeby żyć z Nim na wieki. I ta prawda była tak ważna, tak istotna, że apostoł Paweł w liście do Koryntian buduje na niej właściwie całą puentę swojego listu. Koryntianie, być może ulegając filozofii greckiej, w której powrót do ciała, powrót fizycznego ciała do życia był czymś nie do pomyślenia, czymś obrazoburczym, widocznie doszli do wniosku, że nie powinniśmy mówić o zmartwychwstaniu, bo inni Grecy tego nie zrozumieją. Nie? Czymże jest powrót z powrotem do takiej cielesnej egzystencji? I pojawiły się być może właśnie w tym kościele w Koryncie jakieś takie myśli, że nie, zmartwychwstania nie ma. Apostoł Paweł pisze, jak możecie mówić, że zmartwychwstania nie ma? Po pierwsze, jeżeli zmartwychwstania nie ma, to my jesteśmy kłamcami, bo mówimy, że Bóg zbudził Chrystusa z martwych. A jeżeli nie ma zmartwychwstania, Chrystus nie powstał z martwych, więc jesteśmy oszustami. Ale po drugie, jeżeli nie ma zmartwychwstania, jeżeli Chrystus nie umarł, to właściwie nie ma dla nas nadziei. To czym my się różnimy od innych ludzi? Czymże jest nasze życie, jak nie tylko kontynuacją tego jednego długiego pogrzebu, na którym próbujemy zapomnieć o tym, co nas czeka? I mówi niesamowite słowa. Mówi, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to w gruncie rzeczy nadal jesteście w swoich grzechach. Nadal czeka was śmierć. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, jeżeli tylko w tym życiu nadzieję w Chrystusie pokładamy, jeżeli uważamy, że On jest tylko po to, żeby nam tutaj się lepiej żyło i żebyśmy jakoś łagodniej przeszli przez tą śmierć, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I później mówi, ale nie, Chrystus zmartwychwstał, jest pierworodnym z umarłych, tym, który nam wszystkim otworzył drogę w świat, który wcześniej był przed nami zamknięty. I ponieważ On zmartwychwstał, my też żyć będziemy. I kończy ten list niesamowitymi słowami, bo mówi, bo kiedy On powróci, ci, którzy umrą, powstaną z martwych i zostaną przemienieni, a my, którzy będziemy żyli, zostaniemy przemienieni za życia, po to, żebyśmy zostali przeobliczeni w inne ciała, ciała wolne od cierpienia, wolne od chorób, ciała, które już nigdy nie umrą. I wtedy zaśpiewamy ten hymn, i cytuję ze Starego Testamentu, gdzież jest o śmierci Twoje żądło, gdzieś o śmierci Twój triumf. Śmierć została pokonana w zwycięstwie. Poprzez to, czego dokonał Chrystus. I mówi, i dlatego też bądźcie wytrwali i służcie Bogu niestrudzenie, bo wasz trud zostanie nagrodzony. Jezus, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział niesamowite słowa. Ja żyję i wy żyć będziecie. Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem. Ponieważ On żyje, my również żyć będziemy. Czy czeka nas śmierć? Bardzo możliwe, może nawet bardzo prawdopodobne. Jeżeli Bóg w swojej łasce będzie nadal zwlekał z powrotem Chrystusa po to, żeby więcej ludzi mogło przyjść do wiary, być może jeszcze wielu z nas, albo nawet wszyscy, odbędziemy tą ostatnią fizyczną drogę na cmentarz, wiedząc, że nasza historia wcale się tam nie kończy. Że to nie będzie koniec naszej drogi, a jedynie pewien przystanek. Że odkąd Chrystus przerwał tamten pogrzeb, odkąd Jego pogrzeb został przerwany, nikt, kto wierzy w Chrystusa, nie odbędzie tej drogi do końca. Słuchajcie, pogrzeb każdego z nas nie skończy się. Dlatego, że naszym przeznaczeniem nie jest zniknąć, nie jest zginąć, nie jest rozłożyć się na wieki, aby pamięć o nas przeminęła, ale nas czeka ten sam los, który czekał Jego, który otworzył przed nami Chrystus. Tak jak powiedział swoim uczniom, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Ponieważ On zmartwychwstał, my również będziemy żyli. Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem. Amen.